Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się tematem kontrowersyjnym z tego względu, że strona rosyjska co i rusz stawia nam zarzuty dotyczące traktowania jeńców sowieckich z wojny 1919-1921 roku. O tej sprawie będę rozmawiał dzisiaj z naszym gościem, Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, historyk, badacz dwudziestolecia międzywojennego. Przede wszystkim zacznijmy od liczby jeńców sowieckich, którzy trafili do polskich obozów. Różne są tutaj liczby podawane, od 60 do 90, czasami nawet i powyżej 100 tysięcy.
Trudno te liczby ustalić tak na serio, ponieważ zakłada się, że jeńców radzieckich w polskiej niewoli było 85 tysięcy. Niektórzy badacze podają, że 110 tysięcy. Ale trudno jest to ustalić, dlatego że po pierwsze jeńcy bolszewiccy zarówno wpływali do obozów, jak i wypływali z tych obozów, ponieważ późniejszy marszałek Budionny, wówczas dowodzący armią konną, wyzwolił około 18 tysięcy jeńców bolszewickich. Ponadto bardzo chętnie jeńcy bolszewiccy wstępowali do oddziałów Białej Gwardii, która była tworzona na ziemiach polskich i w związku z tym ta liczba nie była stała. I dlatego dzisiaj mówimy, że badacze różnią się w swoich tezach, ale oczywiście mówię tutaj o jakiejś liczbie szacunkowej, która jest oparta na dokumentach oraz na faktach, bo strona rosyjska podaje różne liczby, które są daleko oderwane od rzeczywistości. Tutaj mówiono również o 150 tysiącach jeńców, którzy mieliby umrzeć w obozach jenieckich. Oczywiście jest to całkowity absurd i krzycząca wręcz nieprawda, głównie z tego względu, że tych 150 tysięcy to Polska nigdy nie posiadała. Natomiast Rosjanie eksponują tę narrację od lat 90., ponieważ w tamtym okresie upubliczniono informację o zbrodni katyńskiej, do której strona radziecka się przyznała. I władze Rosji starały się stworzyć antytezę tego nieszczęsnego Katynia, a bardzo zręcznymi manewrami technicznymi starali się wprowadzić w błąd opinię publiczną, używając właśnie jako pretekstu funkcjonowania obozów jenieckich w tamtym okresie oraz śmiertelności jeńców w tych obozach jenieckich.
Do czego te rozbieżności są? Przecież zostały wydane wspólne polsko-rosyjskie dokumenty. Wszystkie fakty zostały zebrane dotyczące wojny 1920-21 roku, jeńców i wydawałoby się, że nie ma z czym dyskutować. Fakty zostały zebrane.
Fakty istotnie zostały zebrane, ponieważ korzystano z 380 dokumentów różnych i Komisji Międzynarodowych i Komisji Czerwonego Krzyża, a nawet brano pod uwagę zapiski wielkich polityków, którzy odwiedzali te obozy, między innymi Lorda de Abernona, który również poświęcił kilka ustępów w swojej książce na temat warunków, o których zapewne sobie zaraz tutaj powiemy, panujących w obozach jenieckich. W 2004 roku rzeczywiście powstała wspólna komisja rosyjsko-polska, która analizowała te wydarzenia. I tutaj osiągnięto wspólny modus vivendi, ponieważ strona polska przedstawiła dokumenty na to, że zmarli z chorób jeńcy bolszewicy w liczbie od 16 do 17 tysięcy. Natomiast strona rosyjska mówiła o 19-20 tysiącach, więc
rozbieżność niezbyt duża. No ale nie 100 tysięcy, jak tak, ale w propagandzie tej rosyjskiej używa się czasami takich określeń.
Ale to historycy, którzy do tych wniosków doszli, natomiast inaczej rządzi się publicystyka rosyjska, która bardzo często sięga po najniższe argumenty, nie do końca związane oczywiście z prawdą, i gra na opinii publicznej. I najprawdopodobniej te publikacje, które się ukazują, są niezwykle oderwane od realiów historycznych, one pozytywnie również działają na władze rosyjskie, które w dalszym ciągu chcą eskalować ten problem. No bo trzeba czymś zagrać, prawda? My wiemy, że propaganda rosyjska, czy przecież nie radziecka, nigdy nie była zbyt subtelna i nie do końca umiłowała prawdę historyczną. W związku z tym bardzo często tutaj dochodzi do pewnych nadinterpretacji faktów historycznych, a przede wszystkim należy chyba powiedzieć otwarcie, że są one używane
w bieżącej polityce
i to są interpretacje ideologiczne, a nie historyczne. Natomiast należałoby w ogóle wyjaśnić kwestię, skąd jeńcy się wzięli w tych obozach.
No właśnie, zacznijmy może od podstawowego pytania. Skąd się właśnie wzięli i po drugie, gdzie te obozy były zlokalizowane?
Jeńcy przede wszystkim byli brani po większych bitwach i do roku 1919 nie było zbyt wielu tych jeńców, a też nie było zbyt wiele obozów. Należy podkreślić przy tym, że te wszystkie obozy, które koncentrowały jeńców, to były obozy niepolskie. Polacy ich nie budowali. To były obozy, które były wcześniej zbudowane przez Niemców oraz Austriaków i tam również oni wcześniej przytrzymywali jeńców rosyjskich. Te obozy nie były w zbyt dobrej kondycji, ale za chwilę o tym powiemy. Natomiast skąd się brali jeszcze jeńcy, prawda? Jeńcy całą falą płynęli z zachodu, ponieważ Niemcy w 1918 roku zwolnili jeńców rosyjskich i oni po prostu wracali do swoich domów. Więc tutaj też oni byli po stronie polskiej internowani. Co najistotniejsze, należy pamiętać, że ci jeńcy, którzy wzięci zostali na polu bitwy, oni nie byli w dobrej kondycji zdrowotnej. Pamiętajmy, że państwo bolszewickie w tamtym okresie toczyła niezliczona wręcz liczba chorób zakaźnych, które się wtedy rozprzestrzeniały i miały do tego odpowiedni grunt. 2,5 miliona rosyjskich żołnierzy chorowało na czerwonkę i na cholerę. A te choroby są niezwykle szybko rozprzestrzeniane i bardzo zakaźne. I w związku z tym do obozów tych koncentrujących jeńców rosyjskich w Polsce przedostały się przez samych jeńców. To oni byli nosicielami tych chorób. I w związku z tym, jeśli już mielibyśmy mówić o pewnej konsternacji, to strona polska była skonsternowana, ponieważ również i te choroby się przenosiły na obsługę w tych obozach jenieckich, obsługę polską.
Około 7 tysięcy jeńców sowieckich w pierwszej fazie wojny polsko-bolszewickiej trafiło do polskich obozów jenieckich. Natomiast pierwsza fala, to oczywiście było po zajęciu Kijowa, około 18 tysięcy. Po Bitwie Warszawskiej to już zrobiło kilka 10 tysięcy.
Owszem, należy podkreślić, że już w pierwszym okresie zmagań polsko-bolszewickich ta pierwsza część jeńców, która była przyjęta do obozu w Brześciu Litewskim, tam 1000 osób już zmarło na cholerę, więc te choroby się bardzo szybko rozprzestrzeniały.
I obóz został szybko zlikwidowany.
I obóz rzeczywiście został szybko zlikwidowany. Podobnie jak w obóz w Czersku, gdzie polska komisja stwierdziła, że on się nie nadaje do przetrzymywania jeńców, jest po prostu niezgodny ze standardami. Ponieważ Polska podpisała wtedy konwencję w 1920 roku, która mówiła o dobrym traktowaniu jeńców i Polacy starali się z tego wywiązywać w jak najlepszy sposób. Pamiętajmy, że była to już druga jak gdyby fala wojenna. Po pierwsze, polskie państwo było zniszczone pierwszą wojną światową, a później wkroczeniem wschodu armii bolszewickiej. Więc tutaj aprowizacja rzeczywiście czasami mogła nie do końca spełniać swoją rolę.
Poza tym państwo było dopiero w organizacji, trzeba to przyznać.
Poza tym państwo było dopiero w organizacji. I tutaj z całą mocą chciałbym podkreślić, że jeńcy bolszewiccy nie mieli innych i gorszych warunków niż jeńcy niemieccy u Francuzów. Natomiast z dokumentów wiemy, że polscy jeńcy w obozach na terenie byłego Związku Radzieckiego, na terenie byłej Rosji Białej, byli zdecydowanie gorzej traktowani i śmiertelność ich była znacznie większa. Tych jeńców polskich nie było dużo. Dlaczego? Dlatego, że oni byli po prostu zabijani z reguły na polu bitwy, szczególnie oficerowie. Poza tym należy również wspomnieć, że traktowanie jeńców polskich przez stronę radziecką było dalece niehumanitarne.
Za chwilę też wrócimy do tego wątku, bo w tej wojnie propagandowej dotyczącej jeńców z wojny polsko-bolszewickiej też pojawia się sprawa rozstrzeliwania jeńców, ale jeszcze winni jesteśmy naszym słuchaczom informacje, gdzie były te obozy jenieckie.
Te obozy przede wszystkim były w Strzałkowie. To był obóz chyba największy i tam niestety śmiertelność była dosyć wysoka. Jeszcze większa śmiertelność była w obozie w Tucholi, ponieważ tam byli stłoczeni jeńcy bolszewiccy również z obozu w Wadowicach. Obóz w Wadowicach był dobrym pod względem poziomu sanitarnego obozem i tam też musiano internować białych żołnierzy Armii Białej i w związku z tym ci bolszewicy, którzy byli w Wadowicach, musieli być relegowani do obozu właśnie w Tucholi. Tam były trochę gorsze warunki. Ale teraz w czym tkwi istota całego problemu? Otóż w 1920 roku, w drugiej połowie 1920 roku, Polacy skonstatowali, że rzeczywiście w tych obozach nie jest dobrze. I w związku z tym wygenerowano dość spore w sumie jak na tamte czasy i na tamtą sytuację sumy pieniężne, które miały za zadanie po pierwsze poprawić warunki bytowania jeńców. Więc wówczas przebudowywano te ziemianki, baraki, w których jeńcy byli przytrzymywani. Zresztą nie tylko były ziemianki, bo bardzo często w literaturze zdarza się jednostronne traktowanie obozów, tylko ziemianki. Tam były również i baraki, i to czasami nawet blaszane. Bardzo różnie to było w różnych obozach. Niemniej te sumy pieniężne, które wygenerowali Polacy, służyły ku temu, aby polepszyć warunki życia jeńców tam przetrzymywanych.
Obozy były w Dąbiu i Pikulicach.
Można by było wymienić jeszcze co najmniej 4 obozy, ale przejściowe. Wadowice, Tuchola i Strzałkowo, to były te główne obozy. Po tej reorganizacji, już na przestrzeni 20 i 21 roku, trzeba powiedzieć, że warunki się radykalnie zmieniły. Powstały szkoły dla analfabetów. Także orkiestry obozowe wówczas powstały. Nawet drukowano gazetki w języku rosyjskim. Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mówimy o sytuacji bardzo trudnej, to trzeba otwarcie powiedzieć, że nie była ona łatwa, ale sama Polska była w niełatwiej sytuacji. Poza tym jeńcy polscy w Rosji byli znacznie gorzej traktowani i śmiertelność tych jeńców była znacznie większa. Pomijając zupełnie fakt, że dostać się do niewoli rosyjskiej to było wielkie szczęście, ponieważ Rosjanie zabijali na miejscu. Nie brali do niewoli z reguły jeńców. Natomiast największym sukcesem tego okresu było powołanie specjalnej komisji lekarskiej kierowanej przez znanego polskiego epidemiologa profesora Feliksa Przemyckiego. Profesor Przemycki dokonał rzeczy niesamowitej wprost. W Strzałkowie opanował epidemię cholery w 6 tygodni. Myślę, że jest to wielki sukces polskiej medycyny, który nawet dzisiaj by robił pewne wrażenie. I teraz paradoksem tej sytuacji jest to, że ci jeńcy rosyjscy, którzy cudem ocaleli, którzy cudem zostali uleczeni przez Polaków, wyleczeni z tej straszliwej choroby, oni zostali później zwolnieni do domów i rzeczywiście przybyli do Rosji i tam w latach 30. zostali przez machinę stalinowską zgładzeni. No więc myślę, że moralnie Rosjanie, mówiąc o tej wielkiej śmiertelności wśród swoich jeńców w obozach w Polsce, no nie mają świadomości tego, że większość z tych jeńców zginęła, ale już w Rosji zabite przez NKWD.
Wracając do kwestii związanej z tymi chorobami, to należałoby tutaj nałożyć pewne sytuacje związane z okresem powojennym, po I wojnie światowej. Przypomnijmy, 1918 grasowała hiszpanka, czyli grypa. Po kłosie co jakiś czas zbierała owa hiszpanka, także w następnych latach. Po drugie, mieliśmy do czynienia z osłabionymi społeczeństwami i choroby typu czerwonka, cholera, tyfus i cała reszta rozprzestrzeniały się błyskawicznie nie tylko na terenach polskich, ale można zajrzeć do internetu i zobaczyć, co się działo na przykład w Austrii, na przykład w Wiedniu, kiedy panował tam wielki głód, nie mówiąc o Niemcach czy Rosji. Także to wszystko razem się splotło. Dodatkowo mieliśmy gwałtowny przyrost jeńców w obozach w Polsce. Po Bitwie Warszawskiej to był 3-4-krotny wzrost liczby jeńców.
Tak, i dopiero później podjęto tę decyzję, o której mówiłem, czyli wygenerowano odpowiednie sumy pieniędzy na to, aby ci jeńcy bytowali w zupełnie innych warunkach. Więc jak gdyby tutaj nie było moralnego prawa, aby oskarżać Polaków o jakąś wyjątkową złośliwość i złe traktowanie jeńców radzieckich. Przeciwnie, Lord D'Abernon, który wizytował jeden z obozów, on w swoich wspomnieniach poświęcił kilka ładnych stron swoim wnioskom, które wyciągnął po pobycie w obozie w Strzałkowie. I tam między innymi on wyartykułował aspekt humanitaryzmu. Otóż podkreślił, że Polacy mają poprawny stosunek do jeńców bolszewickich lub też obojętny. Nie ma tej idiosynkrazji, tej nienawiści, która była po stronie radzieckiej. Też należy przypomnieć, że przecież wojna polsko-bolszewicka to nie była wojna narodowa, to była wojna również i ideologiczna. Więc bolszewicy widzieli troszeczkę inaczej ten konflikt, prawda? To był konflikt terytorialny, ale to był też konflikt klasowy, bo oni zdefiniowali, które klasy są rewolucyjne, a które nie. Oczywiście klasami nierewolucyjnymi uznano arystokrację, burżuazję oraz warstwę inteligencką, jaką klasę usługową i bardzo związaną z systemem kapitalistycznym. I w związku z tym oni, wkraczając na teren Polski, mordowali reprezentantów tych właśnie klas i warstw. Trzeba też zrozumieć, że zwykły szeregowy żołnierz armii bolszewickiej, on nie analizował subtelności. Po prostu dla niego wszyscy Polacy generalnie to byli ludnością nierewolucyjną, więc przeciwną rewolucją. I w związku z tym z zasady mordowano wszystkich Polaków, nie tylko inteligentów, czy też arystokratów. W związku z tym po pewnym momencie, jak dotarła ta świadomość do polskich żołnierzy, to oni też, co zrozumiałe, w takich sytuacjach pałali rządzą rewanżu, bo część z nich jeszcze na terenie Rosji, ich rodziny zostały wymordowane. I tutaj polska administracja wojskowa stworzyła odpowiedni pakiet rozkazów, które gdyby uniemożliwiał dokonanie takich samosądów związanych z zemstą.
Ale w tych rozkazach padało takie sformułowanie, że jeśli komuś się udowodni udział w rabunku, w zabójstwie, w morderstwie, albo złapie się, nie daj Bóg, na gorącym uczynku, to
tak, to ścianę. Był rozkaz generała Sikorskiego, który był bezwzględny, jeśli chodzi o rabusiów. Natomiast tu mamy przykłady majora Chlebowskiego, czy porucznika Marinowskiego. Oni zostali ukarani za to, że uderzyli jeńca. No więc proszę zobaczyć, jak dalece prawo ingerowało tutaj w ten mechanizm obyczajowego zachowania się Polaków, którzy byli kontrolerami, nadzorcami, prawda, w tych obozach. Ja nie znam podobnego rozkazu, który by wydała strona bolszewicka w stosunku do swoich żołnierzy.
W publicystyce dotyczącej tych obozów pojawia się taki akapit, że rozstrzeliwano jeńców. I taki epizod, przynajmniej jeden, jest znany i udowodniony.
A tak, to nie jeden epizod jest znany i udowodniony. Rzeczywiście była taka sytuacja. To była przemyślana akcja Polaków, która miała za zadanie powstrzymać te wynaturzone mordy bolszewickie. Chodziło tutaj o odwet tak zwany uczący. I rzeczywiście po udowodnionym morderstwie na polskich żołnierzach wydawano wyroki śmierci, rozstrzeliwano, ale to później powstrzymało stronę bolszewicką od dalszych mordów, chociaż oczywiście nie wyeliminowało ich do końca, bo wiemy, że w naturze gdyby bolszewików było morderstwo.
Przykład żołnierzy Budionnego. 200 zostało rozstrzelanych, bo zaatakowali i wymordowali jedną z polskich kompanii wojskowych.
Tam chodziło o kozaków kubańskich.
Kozacy po wzięciu Polaków do niewoli po prostu ich rozsiekli na szablach.
Rozsiekli na szablach. Oficerom specjalną procedurę poświęcono, gdzie te kawałki głów miały być bardzo maleńkie. To świadczyło o operatywności oraz o zręczności takiego Rosjanina, który potrafił głowę rozpłatać na tak wiele części.
Te obozy funkcjonowały w naszym kraju do czasu oczywiście podpisania pokoju ryskiego w marcu 1921 roku. Wówczas ustalono sposoby wymiany jeńców, także repatriacji, bo na to wszystko, na tą całą sytuację jeniecką, wojskową, nakładał się również olbrzymi eksodus ludzi, którzy wracali z terenów Rosji Sowieckiej, z terenów, gdzie była rewolucja, wracali do Polski, bo tracili tam majątki, albo wracali także po bierzeństwie, po tych wojennych ekskursjach w czasie I wojny światowej.
Artykuł 9 pokoju ryskiego mówił o wymianie jeńców. I tutaj znów Polacy mieli pewne trudności, ponieważ Rosjanie notorycznie łamali tę literę tego właśnie artykułu i Polacy wysyłali radzieckich jeńców, natomiast nie było transportów jeńców polskich. I dlatego w pewnym momencie polska administracja zwróciła się do organizacji międzynarodowych, no po prostu, że ten artykuł nie jest przestrzegany. Ale co ciekawe, bo przy takiej śmiertelności, o której mówiliśmy tutaj, uzasadnionej niestety, smutnej, ale uzasadnionej śmiertelności, istniały nekropolie przy tych obozach jenieckich. I w okresie międzywojennym te nekropolie były otoczone specjalnymi ogrodzeniami. Wystawione były obeliski, które przypominały o tym, że zginęli tam jeńcy. I można powiedzieć, że Polacy dbali o te cmentarze. Natomiast niestety strona radziecka nie odwdzięczała się Polakom w ten sposób i te groby były po prostu zapomniane. Nikt nie prowadził również żadnej rejestracji, bo jak wiemy, państwo bolszewickie było zbudowane na bezprawiu i na chaosie. W związku z tym nikt nie dbał o to, aby rejestrować tych żołnierzy, którzy później jako jeńcy zmarli.
Ilu jeńców wymieniono, przejechało przez polsko-sowiecką granicę, między innymi przez Stołbce?
Jeśli chodzi o Rosjan, to około 65 tysięcy. Jednak należy również wspomnieć o tym, że część z tych jeńców osiedliła się po prostu w Polsce, nie chciała wrócić do Związku Sowieckiego w tamtym okresie. I oni funkcjonowali w Polsce międzywojennej, natomiast ślad po nich zaginął we wrześniu 1939 roku, gdy na te tereny wkroczyła Armia Radziecka i NKWD zainteresowało się i zajęło się tymi właśnie byłymi Rosjanami, którzy w tym momencie no, już byli obywatelami polskimi niejednokrotnie.
A z tamtej strony, ze strony sowieckiej, ilu jeńców przyjechało do Polski, wróciło?
Z tamtej strony wróciło około 30 tysięcy, ale też etapami, ponieważ Rosjanie utrudniali im wyjazd. Ogólnie można było powiedzieć, że w schyłkowym okresie było tych jeńców około 52 tysięcy polskich, ale to też nie obrazuje w ogóle sytuacji, ponieważ myślę, że trzykrotnie więcej Rosjanie zabili na polu bitwy. W związku z tym niewielu jeńców, którzy się uratowali, później wróciło do Polski.
Z tego wniosek, porównując liczby, około 20 tysięcy polskich jeńców nie wróciło, zginęło w tamtejszych obozach.
Tak, zginęło w tamtejszych obozach. W związku z tym dlatego nie bez znaczenia mówiłem, że śmiertelność w obozach bolszewickich Polaków była znacznie większa niż Rosjan w obozach polskich. I tutaj nie należy się sugerować liczbami bezwzględnymi, ponieważ no, inna ilość jeńców była w Rosji, a inną ilością jeńców okazywała się strona polska tutaj już w naszym kraju.
Czyli ten problem, można powiedzieć, że po kilku latach po podpisaniu traktatu ruskiego został uregulowany. Jeńcy opuścili nasze tereny, nasi wrócili do Polski i moglibyśmy sądzić, że sprawy nie ma, ale ta sprawa przez cały czas żyje.
Ta sprawa żyje oczywiście w bieżącej polityce, dlatego że Rosjanie budują ten tok narracyjny już od wielu lat, który ma za zadanie zdeprecjonować polską stronę, a też osłabić wydźwięk tragedii w Katyniu, oczywiście. I teraz ci, którzy nie mają możliwości sięgania do źródeł, rzeczywiście mogą być skokietowani przez publikacje radzieckie, czy teraz rosyjskie. Może to być pewien problem w ich mniemaniu. W rzeczywistości, moim zdaniem, Rosjanie absolutnie nie mają żadnego moralnego prawa do tego rodzaju enuncjacji i te oskarżenia są bardzo krzywdzące dla strony polskiej. Szczególnie w świetle tych dokumentów, które w 2011 roku polska strona odkryła. Mówię tutaj o komisji profesora Feliksa Przesmyckiego, która no, uratowała dziesiątki, jak nie setki jeńców rosyjskich od śmierci związanych z epidemiami. Notabene tymi epidemiami, które jeńcy rosyjscy przetransportowali, czy też eksportowali z centrum Rosji.
Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany jest problemem, to odsyłamy do stosownych dokumentów. Zostały one wydane i po rosyjsku, i po polsku. Można się z nimi zeznajomić i wtedy wyrobić sobie obraz tego wszystkiego, co było związane z jeńcami w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie sowieckiej. Tym bardziej, że jest to efekt pracy polsko-rosyjskiej komisji historycznej.
Tak, która osiągnęła w zasadzie wspólne modus vivendi, co najistotniejsze.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o jeńcach sowieckich i polskich. Po stronie sowieckiej, a sowieckich w Polsce opowiadał nam o tychże wydarzeniach Dariusz Marek Strzednicki, reżyser, historyk i badacz dziejów dwudziestolecia międzywojennego. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.